Bracie i siostry, mam nadzieję, że przedmiot dotychczas przedstawiony przyniósł w jakimś sensie błogosławieństwa i w jakimś sensie uwielbił Boga. W dalszym ciągu będziemy kontynuować nasze rozważania nad tym rozdziałem od wersetu. Teraz odczytamy ósmego do 15. I przywiążesz je za znak na rękach Twoich i będą jako naczelniki między oczyma Twymi. Napiszesz je też na podwojach domu Twego i na bramach Twoich. A gdy Cię wprowadzi Pan Bóg Twój do ziemi, o którą przysiągł ojcom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, że ją Tobie da miasta wielkie i dobre, które żeś nie budował. Siedem domy pełne dóbr wszelakich, któreś nie naprawiał, nie naprzątał i studnie wykopane, któreś nie kopał, winnice i oliwnice, które żeś nie sadził, a będziesz jadł i najesz się. Wczeście się, abyś nie zapomniał Pana, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pana Boga Twego bać się będziesz, Jemu służyć, a przez mię Jego przysięgać. Nie udacie się za bogami obcymi, za bogami narodów, które są około Was. Albowiem Bóg zawistny w miłości, Pan Bóg Twój pośrodku Ciebie, by się znać gniew nie zapalił Pana Boga Twego przeciw Tobie, a wytracił by Cię oblicza ziemi. Możemy zauważyć, że w wierszu ósmym był nakaz narodowi izraelskiemu, aby zakładać filakteria. Filakteria są to małe, kwadratowe, skórzane pudełeczka, które Izraelici zakładali i przywiązanymi do tego przymocowanymi rzemykami. Wiązali przed ramię i pudełeczko to przymocowane tu na ramię. Następne pudełeczko to było tu między oczami na czole przymocowane również na rzemyku. W tych pudełeczkach były cztery fragmenty Pisma Świętego tam na pergaminie pisane. I tam włożone do tych pudełeczek. Pierwszy zestaw był wyjęty z drugiej księgi Mojżeszowej, 12 rozdziału od wiersza 1 do 10. Oczywiście czytać nie będziemy. Kto sobie notuje, może sobie w domu to odczytać. Więc powtarzam, druga Mojżeszowa, 13 rozdział, to jest pierwszy zestaw. Od 1 do 10 wersetu. Mowa tylko jest tam o odłączeniu pierworodnych i ustanowieniu święta przejścia i również dane tam były obietnice wejścia do ziemi kananejskiej. Drugi zestaw, również wyjęty z tej drugiej księgi Mojżeszowej, tegoż 13 rozdziału, ale od wersetu 11 do 16. Tam znów są powtórzone obietnice wejścia do ziemi kananejskiej, nakaz również odłączenia pierworodnych, bydła i ludzi dla Pana i nakaz pouczania tego następnym z pokoleń i nakaz noszenia filakterii. Jak również w tej piątej księgi, z piątej księgi Mojżeszowej. Trzeci zestaw jest wyjęty z piątej księgi Mojżeszowej, z rozdziału szóstego, od wersetu 4 do 9. Są to wersety, które były omówione, a te następne, ósmy i dziewiąty, będziemy omawiać w tej chwili. Czwarty zestaw to piąta księga Mojżeszowa, rozdział 11, 13 werset do 21. Jeszcze raz tam się przypomina o wypełnieniu moralnego zakonu, czyli sprawiedliwości, miłowania Boga nade wszystko i obietnic błogosławieństwa z powodu wiernego wypełnienia tych obowiązków. Po to narodowi izraelskiemu były dane filakteria, by były te przykazania Żydom w czasie ich modlitwy pod specjalną uwagą. Do dzisiaj jeszcze praktykują to ortodoksyjni Żydzi i zakładają je podczas modlitw, oczywiście oprócz sobot i uroczystych świąt. Oczywiście znasz każdy przedwojennych generacji na pewno widział, ja sam widziałem, jak to Żydzi praktykowali. Nasz Pan wspomina, że Żydzi, szczególnie faryzeusze, uczynili sobie z tych nakazów cały ceremonializm i formalizm. Czytamy to w rozdziale 23 Ewangelii Mateusza. 23 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz pierwszy. Ale ja czytam według Biblii Tysiąclecia, ponieważ w naszych Bibliach Towarzystwa Angielskiego tam nie jest powiedziano filakteria. Natomiast w Biblii Tysiąclecia jest wyraźnie powiedziane, że filakteria. Co piszą? Wszystkie uczynki spełniają w tym celu, żeby ludziom się pokazać. Rozszerzają swoje filakteria i wydłużają frędzle upłatków. Zauważ. Nasz Pan wskazał, jak to faryzeusze nie przywiązywali wagi do tych przykazań Pana, które były zawarte w treści tych tekstów, wersetów, ale właśnie na filakterię. I faryzeusze wyróżniali się tym, że robili to większe pudełeczka, żeby inni widzieli, o, ten to rzeczywiście święty, bo on ma większe, ładniejsze. Inni przed może połysk, a inni jeszcze w jakiś sposób chcieli się wyróżniać i eksponować swoją świętość. I Pan właśnie to oskarżał faryzeuszów, że oni to nie czynili z serca, te przykazania, ale demonstracyjny właśnie swoją świętość okazywali. Kim byli faryzeusze? My tutaj nieraz często się zastanawiamy, a niekiedy nie wiemy, kim byli faryzeusze. Była to szkoła albo sekta żydowska, powstała około roku 161 przed Chrystusem. Nazwa ich pochodzi prawdopodobnie z hebrajskiego słowa parasz, to znaczy odłączyć się, odłączać się. Natomiast sami woleli się nazywać chasidim, po żydowsku, znaczy po polsku pobożni. Ale ogół niechętnie nazywał ich tym mianem pobożności. Początkowo uprawiali oni ścisłe przestrzeganie zakonu swojej gorliwości. Z czasem jednak przeobrazili się fanatyczne stronnictwo religijne, religijno-polityczne. Cechowała ich zarozumiałość. To na każdym kroku nasz Pan piętnował ich zarozumiałość i pogardzanie innymi. Byli wielkimi wrogami Jezusa, apostołów, który między innymi głosił skromność, prostotę, uniżoność. Faryzeuszami byli Nikodem. Jak my pamiętamy, jak to Nikodem w nocy przyszedł znaczy bojaźnie przed opinią, jak to ludzie by widzieli, że on przychodzi do Jezusa w dzień, prawda? To z tej obawy, aby opinia go nie napiętnowała, przyszedł w nocy do Jezusa i z nim dyskutował na temat Ducha Świętego. Nie mógł zrozumieć, czym to jest Duch Święty, prawda? Gdy Jezus powiedział, jeżeli się ponownie nie narodzicie, to nie będziecie zbawieni. I on mówi, no jak przecież to może być? Czy ponownie mamy wejść w łono matki, aby się ponownie narodzić? Nie mógł tego zrozumieć. Więc Pan Jezus właśnie wyjaśnił mu, że właśnie ci, którzy są Boży i Chrystusowi, ci rzeczywiście zrozumią ducha prawdy. Drugim takim faryzeuszem był Szymon, który zaprosił Jezusa w gościnę. My sobie przypominamy, jak to ustało, siedział Jezus, a przyszła niewiasta wszeteczna i umyła łzami stopy Jezusa, wycierała włosami nogi Jego, stopy Jego. I wtedy nawiązała się rozmowa między tym faryzeuszem a Jezusem. Bo faryzeusz sobie myśli, o, gdyby on był prorokiem, to by wiedział, co to za niewiasta, od razu by wiedział i nie pozwoliłby sobie na to. A wtedy nasz Pan do niego mówi, słuchaj, Szymonie, ja mam ci coś powiedzieć. Jeden był dłużny 500 groszy, a drugi był 50. I obu było odpuszczone. Powiedz mi, który byłby bardziej wdzięczny, bardziej miłował. No, faryzeusz bez razu powiedział, co 500, co więcej przebaczono. No i wtedy Jezus mówi tak, widzisz, tak jak to było w zwyczaju u Żydów. Zaprosiłeś mnie w gościnę, a nie wymyłeś moich stóp, tak to było w zwyczaju. Nie pobadałeś olejem mojej głowy, nie ucałowałeś mnie. A ta niewiasta, zobacz, co ona uczytała łzami swoimi, omyła moje stopy i wycierała włosami moje stopy. Dlatego będzie jej, ponieważ więcej jej będzie odpuszczono, więcej będzie miłowała. Mówi, idź i więcej nie krzyż. Następny był to Gamaliel, wybitna jednostka. Był to profesor, u którego uczył się apostoł Paweł. Sam Paweł był faryzeuszem, zanim stał się apostołem. Zresztą sam o sobie mówi w Dziejach Apostolskich, w 23 rozdziale 6 wersecie i 26 rozdziale 5 wersecie. Ja nie czytam, bo nie mam na to czasu. Mówiąc o faryzeuszach, trzeba nam pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że byli to oddani wyznawcy prawa. Ich religijność polegała na wypełnieniu każdego detalu prawa. Ale po drugie, poważnie traktowali swoją religię. Następnie musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Były to surowe wymagania tego prawa, zakonu. I wielu z nas nie godziłoby się żyć w tych surowych normach praktykowania tej poważnej tej religii. Dlatego faryzeusze mogli rozwijać w sobie jednocześnie wszystkie błędy systemu opartego na bezdusznym trzymaniu się litery prawa, ale jednocześnie i stali się wielkimi fanatykami, sekciarzami. Żydzi zresztą sami dali ocenę faryzeuszom swoim w Talmudzie. A Talmud, jak wiemy, rozróżnia 7 typów faryzeuszów. Talmud napisali rabini. I musimy przyznać, że do dzisiaj Talmud jest dominującą księgą, której uczą się wszyscy ortodoksyjni Żydzi. Tak samo zresztą jak w nowinalnym chrześcijaństwie tradycja ojców Kościoła i żywoty świętych są, świętych tego Kościoła są na pierwszym miejscu przed Pismem Świętym traktowane. I teraz zauważmy, że Talmud rozróżnia 7 typów faryzeuszy. I teraz możemy zauważyć te typy. Chociaż te typy są zresztą również przez Pismo Święte uwypuklone. Pierwszy typ to faryzeusz, nazwany jest ironicznie przez tych Żydów samych Barkowy. Taki faryzeusz był bardzo drobiazgowy w swoim przestrzeganiu prawa. Ale swoje czyny niejako nosił na ramionach, czyli na swoich barkach. Robił wszystko, by zdobyć reputację człowieka czystego i dobrego. Rzeczywiście przestrzegał prawo, ale robił to dlatego, żeby ludzie go widzieli. Inny typ był to faryzeusz z przydomkiem poczekaj troszeczkę, albo chwilkę. Był to faryzeusz, który zawsze widział, jak usprawiedliwiać i odkładanie dobrych uczynków na później. Głośno wyznawał kredo tych faryzeuszów, co żyli według najsurowszych wymogów zakonu, ale dla siebie zawsze znalazł jakieś alibi, które usprawiedliwiało jego praktykowanie, jego praktyki. Był on w tyle za lojalnymi, człowiek ten mówił, a nie czynił. Czyli poczekaj chwileczkę. Trzeci typ faryzeusza to potłuczony albo krwawiony. Talmud mówi o pladze faryzeuszów powadających na siebie nieszczęście. My sobie przypominamy, że społeczne położenie kobiet w Palestynie było bardzo niskie. Nisko były w ogóle kobiety traktowane. Żaden z prawowiernych nauczycieli hołdujący surowym tym wymaganiom nie mógł rozmawiać z kobietą na ulicy, choćby to była jego żona albo siostra. Ale ci faryzeusze szli jeszcze dalej. Aby nie spojrzeć na niewiastę na ulicy, by zapobiec przypadkowym spojrzeniom, chodzili po ulicach z zamkniętymi oczyma. Uderzając często ściany domów lub inne przeszkody znajdujące się na drodze, w ten sposób się kaleczyli i siniaczyli siebie i te cielesne obrażenia zyskały dla nich specjalną reputację ludzi nadzwyczaj poważnych. Kuzynka przyjechała z Izraela, opowiadała nam, że jeszcze do dzisiaj jest tam wielka walka pomiędzy tymi ortodoksyjnymi faryzeuszami, a bardziej zeświadczonymi Żydami. Nawet kobiecie nie wolno nosić dotąd rękawów, obnażonych dotąd rękawów. Musi mieć całe rękawy zakryte, ani dekoltę nie wolno nic, bo to jest niedobrze widziane. Czwarty typ. Typ faryzeusz tłuczek, moździerz albo faryzeusz garbaty. Przewracający się. Ludzie ci chodząc przybierali postawę takiej ostentacyjnej pokory. Byli bardzo zgarbieni. Inaczej nosem przy ziemi. To była ta ostentacyjna pokora. Że byli zgięci jak tłuczek w moździerzu albo jak człowiek garbaty. Byli na tyle pokorni, że prawie nie odrywali stóp od ziemi, spotykając się dlatego każdą napotkaną przeszkodę. W rzeczywistości ich pokora była ostentacją siebie przed ludźmi. Piąty typ faryzeusza to rachmistrz albo kalkulator. Ten typ faryzeusza zawsze podliczał swoje dobre uczynki i wystawiał bilans swoich zasług, czyli rachunek bok. Wierząc, że w miarę dopisywania na swoje konto kolejnych zasług, czyni Boga coraz większym swoim dłużnikiem. O religii myślał zawsze kategoriami rachunku, zysku i strat. I właśnie tu pozwolimy sobie przytoczyć jeden fragment biblijny, który takiego faryzeusza ośmiesza nasz Pan. Jest anotowane to w Ewangelii Łukasza, 18 rozdziale, w wersecie od 11 do 14. To są myśli, które są nam znane. Że weszło dwóch do świątyni. Faryzeusz i celnik. I faryzeusz dumnie głowę podnosi do nieba i mówi: Panie Boże, dziękuję Ci za to, że nie jestem taki jak ten chociażby celnik, ale daję dziesięcinę na każdy tydzień. Poszczę co tydzień. I za to wszystko dziękował Bogu. A celnik bił się w piersi i mówił: Panie Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I teraz Jezus mówi: powiedzcie mi, który poszedł z nich usprawiedliwiony do domu. Każdy by myślał, że to przecież to święto zbiło na każdym miejscu. A Pan Jezus mówi: nie, właśnie ten celnik poszedł do domu usprawiedliwiony przed Bogiem. Ale faryzeusz nie. Bo on tylko podliczał, co on to niedobry dla Boga. A w zasadzie, co my możemy w ogóle dla Boga coś uczynić? Co byśmy mogli Bogu dać, czego on nie ma? On wszystko ma, a my nic nie możemy Bogu dać. Był jeszcze jeden nieśmiały albo bojaźliwy faryzeusz. Ten żył ciągle w strachu przed karą Bożą. Dlatego zawsze czynił zewnętrzną stronę kubka i misy, żeby robić wrażenie człowieka dobrego. O religii myślał kategoriami sądu, o życiu pojmował jako napawającą strachem możliwość uniknięcia tego sądu. I znów Pan Jezus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 25 wersecie mówi: o wy faryzeusze, kubek pobielany, prawda? Wierzchu czysty, a wewnątrz brudy, albo groby pobielane, zewnątrz pięknie wyglądają, przyozdobione kwiatami, a gdy odkopiemy wewnątrz, to są samorobactwo i nieczyste. Tak więc i taki faryzeusz się znajdował wśród tej społeczności. I siódmy w końcu znany był też bogobojny faryzeusz. Faryzeusz, który naprawdę miłował Boga, znajdował przyjemność, sprawiał mu to rozkosz w posłuszeństwie prawu Bożemu, bez względu na jego ciężar. Dodamy także, że jeden z takich gorliwych faryzeuszy był Saul, który później jako nawrócony stał się wielkim apostołem Pawła. My sobie przypominamy w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, od wiersza 1 do 18, jak to Saul wówczas pod sobą miał sług, żołnierzy, którzy dziesiątkowali zbory chrześcijańskie. On stał się przyczyną śmierci Szczepana i jechał, by właśnie rozbijać zbory chrześcijańskie. I po drodze ukazało mu się światło, które go tak mocno oślepiło, że padł na ziemię. I słyszał głos: Saulu, Saulu, przeże mnie prześladujesz. On pyta: kto ty jesteś? Odpowiada: Jezus, którego ty prześladujesz. I wtedy dopiero, mimo tego, że do śmierci nie był pełnosprawny pod względem wzroku, nie miał zupełnie ostrego wzroku, nie dowidział, ale mimo to był jednym z najgorliwszych apostołów. On był nazwany apostołem do pogan, nie tylko do pogan, ale i Żydów. Ale wracając do tych przepisów, podaliśmy te charakterystyki nie po to, by sklasyfikować, jak to Żydzi klasyfikują ich, ale pokazać, jak można z religii zrobić sobie po prostu jakieś dziwadła. które tylko przybierają zewnętrzną formę, a nie przyjmują serdecznych form. I dlatego musimy sobie przypomnieć, że rabini nałożyli taki ogromny ciężar na Żydów, że dodatkowo do tych różnych przepisów i przykazań, jakie Bóg dał temu narodowi, to jeszcze dodatkowo 10 tysięcy dołożyli różnych przepisów, zakazów i nakazów, czego Żydom nie było wolno, a co było wolno czynić. I zwróćmy uwagę na to, co nasz Pan mówi w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale od wersetu 1 do 8. Czas szedł Jezus w sabat przez zboża, a uczniowie Jego łaknęli, poczęli urwać kłosy i jeść. A ujrzewszy to faryzeuszowie, rzekli Mu: oto uczniowie Twoi czynią, czego się nie godzi czynić w sabat. A im rzekł: iżeliście nie czytali, co czynił Dawid, gdy łaknął, którzy z nim byli? Jako wszedł do domu Bożego i chleby pokładne jadł, których mu się nie godziło jeść, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Alboście nie czytali w zakonie, że w sabat i kapłani, i w kościele sabat gwałtem, a bez winy są? Ale mówię wam, iż tu większy jest niż kościół. A gdybyście wiedzieli, co to jest miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępilibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy Panem jest i sabatu. Tak, Pan wyjaśnił. Że to jest nieistotne i niewarte. Ta ceremonia, formułka i przepis jest niewarty. Ale zwrócił uwagę na to, co zwrócone było w 6 wierszu naszego rozdziału. A będą te słowa, które ja dziś do Ciebie mówię w sercu Twoim. Natomiast Izrael miał przywiązywać swoje serca do tych przykazań, przyłożył serca do samych detali, do samej ceremonii. Na tym polega błąd i grzech. Mieli oni myśleć i patrzeć i działać i czynić, to znaczy mieć przypięte na czole, to znaczy myśleć, co wewnątrz jest napisane i o tym, co wewnątrz napisane jest w tych filakteriach. Co więcej, mieli mieć przypięte na ręku, to znaczy mieli czynić to, co tam wewnątrz było napisane. Mieli myśleć i czynić boskie przykazania, lecz także wykonywać to, co było napisane. Biedni Żydzi uchwycili się tego gorliwie, czyniąc zewnętrzną formę, lecz im to Pan wykazał, że są niedbali i rzeczywistej treści zakonu nie usłuchali. Tej miłości z całego serca i duszy ku Bogu i bliźniemu. A jaka kryje się lekcja dla nas w tym miejscu, dla duchowego Izraela? Uczynimy dobrze, gdy sobie przypomnimy i będziemy o tym pamiętać, że nie używamy form zewnętrznych, ale formy wewnętrzne. I jak my możemy grzeszyć? A mianowicie, bardzo często możemy się uginać nasze kolana i modlić się, i to w długich modlitwach, ale te modlitwy będą mechaniczne, a nie będą wypływać z serca. I nie będą wysłuchane przez Pana. O ile nie dozwolimy, aby Duch łaski i prawdy wszedł do naszego serca i dokonał tam przemiany, i jeżeli nie pozwolimy, aby wola Boża była wypełniona pod każdym względem, to te nasze modlitwy będą puste. Co więcej, nasze modlitwy mają mieć treść duchową. tych modlitwach nie będziemy prosić o rzeczy doczesne. W tych modlitwach będziemy prosić o rzeczy duchowe, o bogactwo naszego charakteru, o bogactwo łask, prawdy, owocach Ducha Świętego, aby Ojciec Niebieski czynił w nas tę przemianę, która by mogła coraz bardziej rozwijać się w męża doskonałego. Coraz bardziej będziemy pozbywać się ducha samolubnego, ducha światowego i będziemy mieli uszy zamknięte na potrzeby onego księcia ciemności. Będziemy rozwijać pokorę i w ten sposób będziemy dziećmi królestwa i dla tego królestwa będziemy pracować jako dzieci Boże. Będziemy walczyć za sprawiedliwość i o sprawiedliwość w naszym życiu, gdyż ona ogarnie niedługo cały świat. Czytaliśmy także, że w wierszu 9, że także będzie to na podwojach drzwi waszych i na bramach twoich. Chociaż filakterię mało już który Żyd praktykuje, jedynie ortodoksyjnie, to znaczy ci, którzy starają się wszystkie przepisy zakonu wypełniać. Ale gdy chodzi o przybijanie tych pudełeczek na drzwiach, to prawie każdy Żyd to czyni. Na swoich drzwiach przybija podłużne takie pudełeczko. Bo gdyby tego nie uczynił, to byłby napiętnowany jako niewierny, a bardzo często byłby źle traktowany, a nawet mogłaby mu się jakaś krzywda stać. Dlatego każdy to raczej woli czynić. Są to pudełeczka podłużne z drzewa lub blachy, do którego wkłada się również papier lub pergamin zwinięty, na którym są wypisane dwa wersety Pisma Świętego. Właśnie ta piąta, ten zestaw z piątej Księgi Mojżeszowej, rozdziału 9, od wiersza 4 do 9 i od wersetu, i rozdział 11, od wersetu 13 do 21. To pudełeczko nazywa się po hebrajsku mezuzach. Mezuzach. Przyjęło się także jako zwyczaj, że każdy Żyd, który chodzi lub wychodził przez drzwi i przekracza próg domu, to dotyka dwoma palcami to pudełeczko, całuje i wypowiada słowa zanotowane w psalmie 121, i ósmy werset. Pan będzie strzegł twego wejścia i twego wyjścia odtąd aż na wieki. I tutaj należy wątpić w tym miejscu także, że Pan nie podał po to Żydom, aby oni czynili to literalnie, ale podał na wartość przykazań, które miały ich strzec, ich wyjścia i wejścia. I ich rąk, szczerzenia ich rąk, czyli uczynku, jak również głów myślenia o tym, co boskie. Tak w domu, jak i poza domem. Rzeczywistą myślą, jako przykładamy do tego napomnienia, jest to, że wszystko tyczące się nam, my, którzy jesteśmy Państwem, jako domem, czyli rodziną Bożą, jest Jemu święte. Znajduje się pod Jego opieką, opatrznością, miłosierdziem i łaską. I że mamy Go uznawać w każdej sprawie, jak w przypowieściach Salomonowych w 3 rozdziale i w 6 wierszu czytamy, we wszystkich drogach Twoich znaj Go. A on prostować będzie ścieżki twoje. przy powieściach także czytamy trzecim i trzecim wersecie. Miłosierdzie i prawda niech Ciebie nie opuszczają. Uwiąż je u szyi Twojej, napisz je na tablicy serca Twego. I tutaj właśnie tak cechą jak i specyfiką Pisma Świętego jest to, że Pismo Święte wykłada się Pismem Świętym. Tekst wykłada się innym tekstem. I właśnie zwraca Salomon nam uwagę na wartość duchową. Jest nie na zewnętrzną, ale duchową. I mówi: miłosierdzie i prawda niech Ciebie nie opuszczają. Uwięz sobie je u szyi i napis na tablicy serca Twojego. Nie na filakteria. Nie na mezuza. Gwiazd. Przypięte. Salomon wyjaśnia to, co ma wartość u Boga. To nasze szlachetne uczucia, współczujące i przynoszące pomoc potrzebującym, miłosierdzie. Dlatego serce miłosierne, ono zawsze idzie z pomocą potrzebującym. Nie zawsze jest potrzeba materialnych pomocy. Ileż więcej nieraz potrzebna jest pomoc duchowa. Dać dobre słowo, współczucia, otuchę tym, którzy cierpią. Wskazać na obietnicę, że cierpienia teraz się skończą niedługo, a czeka nas szczęśliwość bez chorób, życie wieczne w rajskim bycie. Co więcej, wskazuje on na prawdę jako szczerość. Uwiąż prawdę jako szczerość. To znaczy uczciwość, sprawiedliwość i czystość, które powinni znamionować sprawcy w codziennym życiu. To znaczy, przede wszystkim musimy dbać o naszą czystość charakteru, jak również o naszą sprawiedliwość. To znaczy, byśmy nie wypadli z naszego usprawiedliwienia. To są znamiona, które winny być przywiązane do naszej szyi. Ma być przywiązany do szyi. Dlaczego niewiasta nosi naszyjnik? Po to, by się podobać, tak? I właśnie Salomon wskazuje, że my też mamy sobie jako naszyjnik przywiązać na szyi. Jako kosztowność i ozdoba charakteru objawiona wszystkim. Niejednokrotnie znajdujemy takich ludzi, którzy mają szlachetne charaktery. I bardzo z nimi sympatyzujemy. Chcemy z nimi przebywać, ponieważ oni mają piękny charakter. I to właśnie jest przysłowiowe. Charakter zdobi człowieka. Nie majętność. Wielu majętnych jest samotnych, bo myślą, że wszystko osiągnęli marzenia swego życia. Ale człowiek, który ma ozdobę charakteru, on ma wielu przyjaciół. Wszyscy chcą i wielu chce z nim towarzyszyć. Co więcej, przede wszystkim nasze uczucia i zalety, wyżej zmiankowane, to miłość do Boga i bliźniego, ona winna się wyróżniać nam. Wszyscy powinni widzieć, że rzeczywiście my stawiamy Boga przede wszystkim i nade wszystko. I miłujemy bliźniego jak siebie samego. I nie pozwolimy sobie na to, by nienawidzieć bliźniego swego. Tak jak nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 44 i 5 wersecie mówi. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze, którzy wam źle czynią i złe rzeczą wam. Módlcie się za nim i dobrze im czynić. O, to jest wielkość charakteru. To jest wielkość charakteru, którą, do której musimy się wspinać, jak na wysoką górę skalistą, aby ją osiągnąć. Jest to trudne, ale jest konieczne. Wtedy nie potrzeba nam przypominać przez żadne zewnętrzne formy świętości i pobożności, jak filakteria na ręku, czy na czole, czy na odźwiach, gdyż to będzie w sercu, jakby na tablicy napisane wszystkie duchowe wartości. 10 werset do 12. Następnie Mojżesz przytoczył błogosławieństwa i powodzenia, jakie wkrótce mieli otrzymać pod Bożką opatrznością. Jeżeli nie odwrócą swych serc od tego, który jest źródłem wszelkich błogosławień. My zaś, jako duchowi Izraelici, znajdujemy się i radujemy się z tego, że jesteśmy szczególnie ubłogosławieni. Przez Jego miłosierdzie i wszelką łaskę. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że to wszystko podchodzi od Ojca. On używa różnych sposobów i przewodów, takich jak pielgrzymów, ewangelistów, starszych zborowych, kolporterów, za pomocą różnych książek, traktatów, broszur, teraźniejszych prawni, temu podobnych rzeczy. To zaniesienie swej łaski, prawdy swym dzieciom. Więc wszystko, cokolwiek Bogu się podoba użyć dla nas, dla naszego błogosławieństwa, powinno być przez nas ocenione i zanoszone innym. Gdy jesteśmy we właściwej postawie serca do wdzięczności, to otrzymamy nagrodę w postaci łaski. Będziemy wzrastać z łaski w łasce. Pamiętajmy także, że jak Izraelitom było często przypominane o boskiej dobroci, że wyprowadził ich z domu niewoli. My przede wszystkim zawsze pamiętamy, że również byliśmy w niewoli. W jakiej niewoli? Niewoli szatana, błędu, samolubstwa, światowości. I że ona była okrutna. Spójrzmy na ten świat. Jak borykają się, jak nie wiedzą, jak potykają się, jak nie wiedzą, jak uczynić i co uczynić, by było dobrze. Wielu ludzi nawet jest szczerych, ale nie mogą nic zaradzić złemu, który się rozszerza jak rak na tym świecie. Czemu tak się dzieje? Bo świat żyje bez Boga. A tylko jednostki wybrane przez Boga, tak jak naród izraelski był wybranym i on był piastowanym i chronionym specjalną łaską i opatrznością przed Boga, tak i my jesteśmy wybraną klasą ludu Bożego, szczególną klasą, którzy również są prowadzeni, błogosławieni specjalnymi łaskami względami. Czy to nie jest powód do wdzięczności, do czci wielkiemu i miłosiernemu Bogu? Zaiste, że tak. Apostoł Paweł w liście do Żydów, w rozdziale 4, od 1 do 3 wiersza mówi tak. Bojmy się wtedy, aby znać, zanedbawszy obietnicy o wejściu do pocznienia Jego, nie zdał się kto z was być upośledzony. Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia, jako i onym, ale im nie pomogło słowo, które słyszeli. Czy to już nie było złączone z wiarą tych, którzy słyszeli? Zauważmy dobrze, zauważmy to, co mówi apostoł Paweł. Albowiem wnijdziemy do pocznienia, którzyśmy uwierzyli, jako powiedział, przetożem przysiągł w gniewie moim, że nie wnijdą do odpocznienia mojego, choć dokonane są dzieła Boże od założenia świata. Przypominamy sobie, że Izrael, ten, który wyszedł z Egiptu, z domu niewoli, on nie wszedł do ziemi Chananejskiej, ale weszły jego ich dzieci. Dlaczego? Na skutek nieposłuszeństwa, tak jak apostoł wyraźnie mówi, że im to słowo nie pomogło, ponieważ było to niemożliwe. Gdyż zakon był doskonały, a człowiek był niedoskonały. I to nie mogło być spełnione przez naród izraelski. Ale my mamy przywiązane do tych błogosławień wiarę. I z wiary jesteśmy usprawiedliwieni. I z tego tytułu mamy błogosławienie. Mimo tego, że grzeszymy, mimo tego, że upadamy, mimo tego, że bardzo często Bóg nas karze za nasze przewinienia, ale jest to objaw boskiej łaski i miłosierdzia, że On traktuje nas jako dzieci swoje. Bo gdybyśmy byli bez karania, to bylibyśmy pękartami. Tak mówi apostoł Paweł w tymże samym liście 12 rozdziale. A od wersetu weźmiemy 5. Czyście zapomnieli napomnienia, które wam synom, jako synom mówi? Syn mój, nie lekce sobie poważaj kaźni pańskiej, a nie trać serca, gdy od niego bywasz karany. Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze. A smaga każdego, którego do syna przyjął, przyjmuje. Jeżeli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom. Albowiem któryż jest syn, którego by nie karał ojciec? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedyście pękartami, a nie synami. I jeszcze raz teraz wrócimy do Izraela. Czy ten naród nie był karany? O, chyba żaden naród tak nie był karany jak naród Izraela. Ale czy on był odrzucony? Nie. Przez cały wiek Ewangelii był karany niesamowicie, prześladowany. A najwięcej za Hitlera. Jak Żydzi wołali do swojego Boga, nic nie pomogło, nikt go nie usłuchał. Ale czy Bóg o nich zapomniał? Czy zapomniał o swoich obietnicach? Nie. To, co obiecał, że jaką was wygonił z ziemi, w której byliście, do ziem północnych, tak ziem północnych znowu was zgromadzi i zgromadzi. To jest cud nad cudami, drodzy bracia i siostry. Choćbyśmy nie mieli żadnego innego wypełnienia proroctwa, to proroctwo jest tak ogromnej wagi, że chyba nie ma większego. Bo zauważ, 2568 lat bez Boga, karania, a jednak łaska wraca do tego narodu. Otrzymują swoją niepodległość. Gdzież jest taki naród, który by otrzymał swoją niepodległość po tylu latach? Skoro po 500 latach, po 100, 200, 300, 500 latach narodu nie ma. Zniknął. Jest tylko gdzieś w kartach historii zapisane, że taki naród istniał. taka kultura, taka cywilizacja i temu podobne rzeczy. A ten naród nie tylko zachował swoją odrębność, zachował swoje obietnice i swój zakon, i ten zakon go tak mocno scementował, że na mocy tego zakonu on właśnie przyjął te łaski, które jemu były obiecane i te obietnice, które temu narodowi były obiecane. I ponownie wrócił. Ale to nie znaczy, że całkowicie łaska do tego narodu wróciła. Do tego narodu powróci łaska wówczas, kiedy uwierzą w Mesjasza jako posłańca niebios, króla, królów Pana Panów. I wtedy dopiero, gdy będą płakać nad Nim, jako nad jednorodzonym, tego, którego ukrzyżowali, będą płakać, wtedy łaska ta powróci do tego narodu. Teraz przypominam, że jeżeli my odpadniemy od łaski Bożej, na skutek naszych grzechów, świadomych, popełnionych, ciężkich grzechów, to zamiast łask doznamy karanie i po otrzymaniu tej lekcji, jeżeli się nie naprawimy, stracimy zupełnie łaskę. Tak jak ten naród powtarza, mówiłem już, ten, który wyszedł z Egiptu, nie wszedł do ziemi kananejskiej, tak samo i my, żeśmy otrzymali nagrodę obietnicy otrzymania ziemi obiecanej, ale jeżeli będziemy niewierni, nie otrzymamy jej. Więc to jest bardzo wielka odpowiedzialność, która ciąży nad nami. Dlaczego te lekcje, które były stosowne dla cielesnego Izraela, o wiele bardziej stosowne są dla nas jako duchowego Izraela. Weźmy sobie to do serca. Dla naszej korzyści. Byśmy mogli bieg i podróż do tej ziemi obiecanej skutecznie i właściwie po drodze sprawiedliwości i prawdy, miłości do Boga z całego serca, bliźniego jak siebie samego, a nawet więcej, gdy będziemy tak iść i w tą drogą, na pewno perspektywy tej pięknej ziemi obiecanej, mlekiem i miodem opływającej, gdzie tam już nikt nie zazna nieszczęścia, ale będzie życie wieczne kwitło, życie bez chorób, nie będzie tam płaczu, ani łez, ani boleści, ani smutku, ani krzyku, ani śmierci nie będzie, albowiem wszystkie rzeczy pominęły, to znaczy wszystkie złe rzeczy wynikające z przekleństwa Adama miną już na zawsze, a oto wszystko nowe uczynię. 22 rozdział objawienia świętego Jana, 3 wiersz mówi, a tam już żadnego przekleństwa nie będzie. Tak więc będą nowe niebiosa i nowa ziemia. Nowy Jerozolem wstępujący z nieba. Więc przyłóżmy nasze serca, nasze umysły, naszą wolę, nasze wszystko, byśmy mogli osiągnąć przez miłość do Boga bliźniego i wykonywanie Jego świętej woli, byśmy mogli ten rajski byt w przyszłości osiągnąć, a tego ja drogim braciom i siostrom, jak i sobie życzę i na tym kończę.